Gość dnia.
A naszym gościem jest dzisiaj marszałek Podkarpacia Władysław Ortyl. Rozmawiać będzie Monika Domino.
Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry, kłaniam się państwu.
W niedzielę 10 września odbędzie się beatyfikacja rodziny Ulmów, zamordowanych przez niemieckich okupantów za ukrywanie w swoim domu Żydów. Jest to pierwsze polskie małżeństwo, które będzie beatyfikowane wraz z dziećmi, wśród nich też nienarodzone dziecko. Już dziś w Filharmonii Podkarpackiej koncert Misterium Przerwane Dzieciństwo. Jedno z ważniejszych wydarzeń, które poprzedzają to właśnie wydarzenie z beatyfikacją. To duże wydarzenie zarówno dla Rzeszowa, ale też i dla całego regionu i oczywiście dla Markowej.
Ja myślę wyjątkowe i rzeczywiście niepowtarzalne, bo takie olbrzymie znaczenie, jakie ma to męczeństwo, jakie ma też ta beatyfikacja, tak jak wiemy, jest to no, pierwsze polskie małżeństwo, ale też rodzina, bo tak trzeba to traktować. Mała Markowa w stosunku do tych uroczystości i tych wydarzeń stanie się miejscem oczywiście czegoś, co będzie unikalne w skali, myślę, Europy i świata. Jest to moment i czas, w którym no, wspieramy i musimy wspierać to wydarzenie, jak i całą historię. Przypomnę, że 7 lat temu otworzyliśmy samorządowe Muzeum Polaków Ratujących Żydów, dziś współprowadzone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Do Markowej wsi, która liczy 4000 mieszkańców, przybędzie w niedzielę około 30 tysięcy osób. Będą obecne i najwyższe władze państwowe, między innymi prezydent RP, będą też przedstawiciele z Izraela, czy też naczelny rabin Polski oraz przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, czyli to też świadczy o randze tego wydarzenia, które odbędzie się, tak jak pan marszałek wspomniał, w Małej Markowej.
No oczywiście spodziewamy się wielu znakomitych i znamienitych gości, tak jak zostało tu przez panią redaktor przytoczone. No i ja myślę, że jesteśmy na to przygotowani, zarówno myślę diecezja, która jest głównym organizatorem tych uroczystości, także samorząd i wszystkie służby województwa, które wspierają to wydarzenie. Wydarzenie jest oczywiście w Małej Markowej, tak jak już powiedzieliśmy. No i z tych względów miejsce to jest...
Ale logistycznie już tam zostało wszystko dopracowane, no, z tego, co do nas dociera.
Ja tak oczywiście też uważam i też te ostatnie dni jeszcze pozwolą na takie przysłowiowe doszlifowanie. Będzie też miał miejsce koncert Misterium w sobotę w Filharmonii, czyli w przeddzień oczywiście beatyfikacji, też z udziałem pana prezydenta. To Misterium pod tytułem Przerwane Dzieciństwo będzie jak gdyby poświęcone dzieciom, którzy zostali zamordowani w tym momencie, i też będziemy mieli no, dosyć ciekawą rzecz, czyli premiery utworu poświęconego rodzinie Ulmów. Ten utwór skomponował Gary Goodman.
Na bieżąco będziemy relacjonować to, co będzie działo się w Markowej. A teraz zmieniamy temat. Panie marszałku, uczestniczył pan w forum ekonomicznym w Karpaczu. Odbywały się tam różne panele dyskusyjne, między innymi Partnerstwo Nie Zna Granic, miasta i regiony w obliczu wojny w Ukrainie. Podkarpacie jako przyfrontowy region ma duże doświadczenie, jeżeli chodzi o pomaganie partnerskim miastom, ale też i partnerskim regionom, bo ta pomoc cały czas płynie.
No, oczywiście tak się dzieje i te różne formy pomocy no, zmieniają się w zależności od potrzeb, sytuacji. Ona jest właściwie, możemy powiedzieć, ciągła, z różną intensywnością. No i najłatwiej się pomaga, najłatwiej się dociera do tych samorządów, do tych wodów, czy miast, z którymi ma się jakieś relacje i współpracę. Tak właśnie jest z Podkarpaciem, przede wszystkim obwód lwowski, Iwano-Frankiwski, Stanisławowski, Zakarpacki, czy także Tarnopolski, to są te obwody, no jeszcze Odeski, bo zapomniałem, te obwody, którym w pierwszej kolejności udało nam się przekazywać różne formy pomocy.
Czy inne regiony chcą korzystać z doświadczeń Podkarpacia, jeżeli chodzi o przekazywanie tej pomocy, o nawiązywanie tej współpracy, jak to wygląda?
Tak często było. Dzisiaj nasze województwa, regiony mają już wypracowane ścieżki pomocy i dotarcia do swoich zaprzyjaźnionych, współpracujących z nimi obwodami. Na początku była sytuacja taka, że byliśmy swoistym takim pośrednikiem. Mieliśmy wypracowane swoje kanały dystrybucyjne, kanały, którymi można było tą pomoc przekazywać i naprawdę no, praktycznie wszystkie województwa, regiony się do nas o taką pomoc w początkowej fazie zwracały.
Brał pan też udział w panelu o tematyce karpackiej. Jakie są szanse na stworzenie i wdrożenie strategii właśnie karpackiej? Jest już bliżej do tej strategii?
Znaczy, ja mogę powiedzieć, że jest tak blisko, że jest tylko potrzebna taka przysłowiowa kropka nad i, dlatego że mogę tutaj jak gdyby troszkę odwrócić sytuację i zadać pytanie. Często tak Komisja Europejska pyta, czy inicjatywa jest dojrzała, czy inicjatywa jest przygotowana. Dlatego odpowiedź jest jedna tak, bo i są różnego rodzaju, że tak powiem, wydarzenia, instrumenty i działania dyplomatyczne. Mam tu na myśli Europę Karpat. Są instytucjonalne też przygotowania. Wreszcie jest deklaracja, wola i wsparcie no, praktycznie wszystkich samorządów, wszystkich krajów. Udało się tych deklaracji kilkanaście zebrać, a w tym momencie jest tylko po prostu decyzja jak gdyby państw członkowskich, które są w Karpatach.
Czyli kiedy może ruszyć ta strategia karpacka?
W momencie, kiedy zostanie złożona inicjatywa rządowa, na to trzeba czekać i wszystkie kraje muszą się w tym zakresie porozumieć.
To jest perspektywa pięciu czy więcej?
No, to znaczy może to się stać w każdej chwili, ale chcę powiedzieć o jednej rzeczy, że tu mamy negatywne stanowisko władz Rumunii, którzy są sceptyczni wobec tej strategii. Z różnych względów myślę, że tu nie pora o tym mówić. No i kwestia jest działań jak gdyby dyplomatycznych, rządowych, wszystkich państw, aby tą Rumunię do tego przekonać. Mielibyśmy strategię, instrument, który także by obejmował dzisiejszą Ukrainę.
W Karpaczu odbył się także konwent marszałków. Dyskutowano o kondycji systemu służby zdrowia oraz problemach wykluczenia komunikacyjnego w niektórych częściach kraju. Jak na tle innych regionów plasuje się Podkarpacie, jeżeli chodzi o te kwestie?
No, znaczy po pierwsze, myślę, że dobrze. Taka jest moja ocena, ale powiem też dlaczego. W odniesieniu do wykluczenia komunikacyjnego w głównej mierze rozmawialiśmy o komunikacji pasażerskiej kolejowej. Wiemy o tym, że ona się odradza. Jest to nie tylko taka swoista moda, ale też wręcz konieczność. Koleje docierają, można powiedzieć, szybko. W warunkach komfortowych podróżujemy. Jest to też środek lokomocji ekologiczny, więc także to Unia Europejska wspiera. I nasza podkarpacka kolej aglomeracyjna jest takim dobrym przykładem, dobrą praktyką, które nam się świetnie rozwija i aż nawet możemy powiedzieć, że zbyt dobrze, bo często nam się zdarza, że słyszymy o wielkich tłokach w naszych szynobusach, ale myślę, że to się zmieni. Już wkrótce będziemy mieli nowe dodatkowe pojazdy. A w odniesieniu do ochrony zdrowia i całego systemu, ja mogę powiedzieć, że no, jest dużo gorzej w niektórych częściach naszego kraju, gdzie mamy województwa, które mają po kilka szpitali, które są, że tak powiem, z ujemnym wynikiem finansowym. U nas dotyka to tylko i wyłącznie szpitala tarnobrzeskiego. Mamy tą udaną restrukturyzację i no, swoiste oddłużenie tym kredytem restrukturyzacyjnym w BGK-u. Nie mamy żadnych parabanków, których właśnie marszałkowie wielokrotnie wspominali o tym, że szpitale kochają parabanki. U nas to uczucie już zostało przerwane. No szybkie, ale też
potem
trochę niebezpieczne
i
trudne.
Które są
łatwo wziąć, ale potem z tego ciężko się jest, no, że tak wyplątać. U nas nasze szpitale z tego instrumentu już dzisiaj nie korzystają.
I jeszcze ostatnie pytanie, bo wspomniał pan o transporcie kolejowym, a w październiku zostanie otwarta nowa linia kolejowa z Rzeszowa do lotniska w Jasionce. Z centrum miasta dojedziemy do portu lotniczego w 14 minut. Pociągi w godzinach szczytu mają kursować co pół godziny. To połączenie, które właśnie dotyczy Rzeszowa, tego centrum, czyli to jest też kolejny element właśnie kolei aglomeracyjnej, która, tak jak pan wspomniał, jest dosyć popularna wśród mieszkańców, czyli będziemy mieć połączenie, takie szybkie połączenie z lotniskiem.
No tak, ale chcę też oczywiście przypomnieć, że kiedyś ta linia kolejowa została zlikwidowana. Ona nie miała charakteru oczywiście pasażerskiego, ale miała charakter
towarowy,
prawda, z różnych względów lotnisko zawsze takie połączenie powinno mieć. Dzisiaj tam funkcjonuje nie tylko lotnisko, ale też bardzo duży obszar przemysłowy, specjalna strefa ekonomiczna, park naukowo-technologiczny. No ponad 10 tysięcy pracowników codziennie rano rusza z różnych stron województwa podkarpackiego, w tym w głównej części, w głównej mierze z Rzeszowa do tego lotniska, więc można sobie wyobrazić, że to jest właśnie też w dużej mierze i części rozwiązanie problemów komunikacyjnych w godzinach szczytu na tym kierunku. No ale i też jest jeszcze jedna taka cecha charakterystyczna, bo ja mogę podać przykład trzech linii, które miały być zlikwidowane i zamknięte. Dotyczy to właśnie zlikwidowanej fizycznie linii kolejowej do lotniska. Trzeba było ją odtworzyć. Trzeba było już teraz zrobić przejścia bezkolizyjne pod autostradą i ponad drogą numer 9. Też przypomnę o zamkniętej i nieczynnej linii przez Kolbuszowe do Tarnobrzegu. Przypomnę też linii L25, która miała być zamknięta. Te wszystkie linie zostały odtworzone, wyremontowane i dziś służą oczywiście w systemie infrastruktury kolejowej.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Gościem Kalejdoskopu był pan Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego.